Rozmowa z Grzegorzem Królikiewiczem, reżyserem.
Kłody rzucane pod nogi motywują pana, pobudzają, dopingują. Cenzorzy też na pana tak działali?
Gdyby nie było cenzorów, może nie osiągnąłbym żadnych rezultatów. Oni durnie nawet nie wiedzieli, jak krzepią mnie swoją obecnością. Jestem człowiekiem przepołowionym na akceptację i negację, ale prawdziwy doping daje mi dopiero sprzeciw. Gdyby wrogowie wiedzieli, jak motywują mnie ich obelgi, lekceważenia, ignorowanie, nigdy by mi tego nie robili. Gdyby czuli, jak wiele mi dają energii, jak zbawienny mają na mnie wpływ.
Pana życiowym rekordem w bojach z cenzurą była etiuda Mężczyźni w 1969 roku. Zaledwie 9-minutowy czarno-biały film dokumentalny o służbie w Ludowym Wojsku Polskim przeleżał na półce 20 lat. 6 profesorów łódzkiej szkoły filmowej uznało, że budzi poważne wątpliwości co do dojrzałości ideowo-politycznej.
Mówili, że jakiekolwiek poprawianie nie ma sensu, bo jest zrobione z pozycji antysocjalistycznych i antypartyjnych. Zmówieni ze sobą zachowywali się jak junta wojskowa po przejęciu władzy na drodze zamachu stanu. Krzyczeli. Napisali miażdżący list do partyjnej dyrektorki do spraw programowych, wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, producenta filmu. Zapytała mnie ona, czy nie dałoby się nieco poprawić tego filmu, gdyby pan pokazał, że dwaj żołnierze się czołgają, jeden z nich nie daje rady i ten drugi kolega pomaga mu. Mam panią za człowieka dobrej wiary. Wiem, że chce mi pani pomóc w dystrybucji, ale to, co zrobię pod pani dyktando, nie pomoże, odrzekłem zacietrzewiony. I rzeczywiście, po dodaniu tej sceny profesorowie ponownie obejrzeli film i jeszcze silniej dokładali mi po łbie. Nie było mowy o dyplomie z takiego materiału.
Co pan do nich czuł?
Pogardę. Coraz bardziej mnie rozweselającą. Pogardę za to, że byli sługusami reżimu, a były to wielkie, wiodące dla polskiej szkoły filmowej nazwiska, autorytety dla wielu młodych.
Kpina z Ludowego Wojska Polskiego nie mogła się podobać rok po tym, jak bratnie armie Układu Warszawskiego rozjechały czołgami Czechosłowację.
Była to metafora końca wolności, ale nawiązałem też do starego obyczaju carskiej Rosji. Pójście w kamasze, w rekruty było pożegnaniem z dotychczasowym życiem, z dzieciństwem i młodością. Odebrano film jako aluzję do caratu, który stosował przemoc przy tak zwanej brance poborze do wojska carskiego w 1863 roku, aby nie dopuścić do wybuchu powstania. Jednak ono wybuchło.
W pierwszych latach cenzurowali pana profesorowie i koledzy. Kiedy zetknął się pan z zawodowym cenzorem?
Na kolaudację mężczyzn przyjechał do Łodzi supercenzor w mundurze oficerskim, niczym rewizor z Gogola, pułkownik Mikrut z Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, etatowy konsultant do spraw filmu. Przywołano go jako kata, który wykona na mnie egzekucję, a okazał się pierwszym cenzorem, do którego poczułem sympatię. Miał wystąpienie, po którym został zdławiony. Towarzysze, apelował, chciałbym wam przypomnieć, że towarzysz marszałek Konstanty Rokosowski powiedział, im więcej potu na manewrach, tym mniej krwi w prawdziwym boju. I odniósł się do mojego filmu. Rekruci są spoceni, krztuszą się w maskach gazowych, ale to daje gwarancję, że w boju przeleją mniej krwi. Zgadzam się na ten film. Po jego słowach eksplodował zwierzęcy ryk, który ktoś przeciął, zróbmy przerwę na papierosa. Na korytarzu podszedł do mnie pułkownik cenzor i mówi, na tej sali już nic nie da się zrobić. Jest jednak pewne wyjście. Zapraszam pana do czołówki, wytwórni filmowej Wojska Polskiego, gdzie także powstają filmy historyczne, społeczne, aby pan zrealizował obrazy, jakie pan chce. Ja na to, to nie jest zamówienie Głównego Zarządu Politycznego, a pan ma zwierzchnika. Dziwi mnie, że składa pan takie przyrzeczenie, bo obowiązuje pana słowo oficerskie. Niech pan odrzuci obawy, przebrniemy przez to, zapewnił, ale jaki ma pan temat? Mam temat głęboko osobisty i tylko taki mogę zrobić po dzisiejszych zajściach na kolaudacji. A co to jest? Film o bohaterze narodowym, wojskowym kapitanie Władysławie Raginisie, który zginął we wrześniu 1939 roku. Do honorowego samobójstwa skłonili go Niemcy. Na to pułkownik Mikrut rzekł coś niezwykle zaskakującego. Przecież ten film jest potrzebny także w GZP, bo oni, takiego użył słowa, powiedział oni, nie mają wzorców osobowych dla oficerów. Armia się rozłazi po kryzysie w 1968 roku. Mamy 1969 rok i wojsko jest w moralnej rozsypce. To jest temat. Raginis, każdy przedwojenny, ale i PRL-owski oficer przed jego legendą zasalutuje. I zrobiłem taki film. Znalazł się więc cenzor, który nie tylko mnie ratował, lecz także wsparł w realizacji filmu o wuju mojej żony. O przysiędze, jaką złożył własnej kompanii na honor oficera, że żywy nie odejdzie, broniąc wizny. Że zostanie ze swoimi chłopakami, których nie chciał zabijać w sądach polowych za dezercję. To byli Poleszucy. Uciekali do swoich stodół, bo się bali. Byli z wiosennego poboru 1939 roku i z ogniem się wcześniej nie poznali, a to był już wrzesień. Cenzor powiedział mi, niech pan robi, co pan czuje.
Wierność o kapitanie Raginisie, który wysadził się w bunkrze nad Wizną, bo nie chciał poddać się Niemcom, była trzecią pana próbą obrony dyplomu w łódzkiej szkole filmowej. Skuteczną?
Za ten film został wykopany ze stanowiska naczelny dyrektor czołówki, pułkownik Strzelecki. Wcześniej był świętą krową niedotknięcia w wojsku, bo walczył w Armii Ludowej, do której trafił nie z powodów ideologicznych, tylko patriotycznych. Był tam jednym z nielicznych wyjątków, bo wiadomo, że patrioci szli głównie do Armii Krajowej, ale w wytwórni filmowej Wojska Polskiego korzystał z tego w sposób kreatywny. Bronił filmów wątpliwych ideologicznie. Zastąpił go pułkownik Lang, który wyrzucił mnie z wytwórni, cenzurując już nakręcone materiały do innego filmu Piosenka.
W 1972 roku stoczył pan boje o dwa filmy. Pierwszy to dokument Nie płacz. Znowu o rekrutach, ich pożegnaniu przed odjazdem do wojska i kończącej się wolności.
Prawie o tym samym, co w Mężczyznach, o turbinie miażdżącej ludzkie indywiduum. Nie płacz wyświetlono na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, gdzie nagrodzono go brązowym lajkonikiem. Dopiero wtedy recenzenci zorientowali się, że chyba po pijanemu przez pomyłkę dopuścili ten film do konkursu. Wiceminister kultury i szef kinematografii Mieczysław Wojtczak był tak zblamowany, że nie chciał mi wręczyć oficjalnie statuetki. Dostałem nagrodę, ale na projekcji filmów laureatów mojego Nie płacz nie puścili.
Nie płacz trafił na półki na 18 lat. W 1972 roku do komisji oceniania scenariuszy zgłosił pan debiut fabularny Na wylot. Komisja, a zasiadał w niej Czesław Petelski, dostała instrukcje podpięte spinaczem pod scenariusz. Miała zmiażdżyć projekt filmu. To była cenzura prewencyjna.
Odbył się swoisty taniec brzucha. Dostałem wyłącznie oceny niedostateczne. Zakwestionowałem werdykt, powiedziałem wprost. To jest ocena wyreżyserowana przez kilka osób, które tu siedzą i rządzą. I poszedłem po pomoc do Andrzeja Wajdy. Pan był moim profesorem, uczył mnie, jak zostać reżyserem, jak tworzyć. Zwracam się do pana, jak student do mistrza, z prośbą o radę, co robić. On na to, niech pan zaczeka. Czesław z żoną wybierają się na wczasy do Bułgarii. Przemycimy ten scenariusz. Tak się stało.
Wieczne pretensje, kolejny film z 1974 roku o postawach moralnych, braku wartości, ograniczeniach bohatera, także ocenzurowano. Zrobiła to cenzura czy Ministerstwo Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich?
W Ministerstwie Kultury wieczne pretensje oceniono na niedostateczny. Dano mi to na piśmie, dostałem 3 lata karencji. Po raz drugi wyrzucono mnie z zawodu, ten pierwszy raz był po Mężczyznach. Rozesłano do wszystkich wytwórni filmowych ostrzeżenie, że nie mam uprawnień reżyserskich.
Kolaudacja była masakrą?
Była rzezią. Do dziś mam tę opinię, czytając ją sam nie wierzyłem. Wanda Jakubowska twierdziła, nareszcie wiemy, czym jest ten film, ponieważ Królikiewicz przyzwyczaił nas do swojej poetyki. Mieliśmy niedawno kolejny jubileusz PZPR, a ten film jest kpiną z partii, komedią. Jego plakaty wieszane są na słupach obok rocznicowych plakatów partii. Nareszcie wiemy, na czym stoimy. Jest też opinia pułkownika Zbigniewa Załuskiego. Nie ma nad czym dyskutować, to jest film schizofreniczny dla schizofreników zrobiony przez reżysera schizofrenika. Na te zarzuty musiałem odpowiedzieć. Powiedziałem mu mniej więcej tak. Cytuję z pamięci po ponad 40 latach. Jest pan człowiekiem partii robotniczej, zjednoczonej, która odkąd powstała, głosi obronę proletariatu. Opowiada się za cierpiącymi, martwi się o ich los. Czy los proletariusza jest losem pełnym cierpienia? Tak, wypowiedział ściszonym głosem i zaczął się wciskać w fotel. Czy należąc do PZPR, panie pułkowniku, broniąc ludzi cierpiących, upomina się pan także o chorych? Widzę, że wciska się w fotel jeszcze bardziej, oparcie go już zasłania. Tak. Czy schizofrenia jest chorobą? Pytam konsekwentnie. Znowu przytaknął. Więc demonstracyjnie, naigrawając się ze mnie, schizofrenika i z widowni chorej na schizofrenię, zaprzecza pan idei własnej partii. Kim pan jest? Wybuchły dzikie krzyki, grzmoty, łomot, a był przy tym wiceminister Mieczysław Wojtczak, który nie chciał prowadzić tej kolaudacji, choć był do tego zobowiązany, bo przewidywał, co się stanie. Wtedy wstał, zakończył kolaudację i na 3 lata wykreślił mnie z listy reżyserów. Wie pan, kto mnie wtedy uratował? Jerzy Antczak. Zadzwonił i pyta, czytał pan Fausta? Nawet drugą część. A, bo pan czytuje. Chcę panu dać do realizacji światowe arcydzieło, Fausta. Wie pan, że jestem zastępcą członka KC, wszystko mi wolno. Faust był przełomem estetycznym. Robiłem go w amoku twórczym. Jerzy Antczak, korzystając ze swojego partyjnego przywileju, postawił na mnie skreślonego z listy polskich reżyserów. Pozwolił sobie na to, aby wyklętego przywrócić do świata żywych. W równej mierze byłem wdzięczny Wojtczakowi, który dał mi karę śmierci, co Antczakowi, który wyciągnął mnie z dołu śmierci.
Po okresie dobrych relacji z ludźmi władzy, Januszem Wilhelmim i Jerzym Antczakiem, znowu popadł pan w konflikt, bo po pańskim zaangażowaniu w Karnawał Solidarności film Klejnot Wolnego Sumienia wysłano w 1983 roku na podrzędny festiwal filmowy do Panamy.
Tam, gdzie nie było pieniędzy. Chodziło o to, aby reżyser nagrodzony dolarami nie czuł się w Polsce jak u siebie.
Chcieli pana pozbawić poczucia wartości.
W Panamie dostałem 4 nagrody. Na depesze PAP nałożono embargo, aby trzymać to w tajemnicy. Informacje ujawniono dopiero po pozbawieniu mnie wiosną 1983 roku etatu kierownika artystycznego zespołu filmowego Annex. Po raz trzeci dano mi w zawodzie wilczy bilet.
To cenzorzy wdeptywali twórców w ziemię, wzbudzali strach. Ma pan kolegów, których talenty, odwagę i energię cenzura złamała lub których pchnęła w złym kierunku? Artyści są słabi.
Nie są słabi, ale mają prawo być. Cenzura zabiła choćby tak delikatnego, wrażliwego twórcę jak Janusz Nasweter. Po osobistym filmie Moja wojna, moja miłość w 1975 roku musiał iść na rentę, bo nie dali mu już nic zrobić. A ironią losu było, że Nasweter, z pełną świadomością, kim jest Petelski, na jego prośbę, która była rozkazem, poszedł pracować do jego zespołu, studia filmowego Illusion, jako autor wewnętrznych recenzji. Zwierzył mi się, co mam robić, mam na utrzymaniu rodzinę.
Więcej grzechów cenzury pan nie pamięta?
Najbardziej diabolicznym sposobem cenzurowania był szantaż finansowy. Był taki wewnętrzny przepis. Wymyślono go za Gierka i stosowano do 1989 roku. 5. ratę honorarium wypłacano po kolaudacji, kiedy jako reżyser podpisałem protokół, wyrażając zgodę na cięcia urzędowej cenzury. Jeśli go nie podpisałem, wypłatę wstrzymywano wszystkim, którzy pracowali nad filmem i stawiano mi publicznie zarzuty. Towarzysze, co on wyprawia przeciwko klasie robotniczej? Przecież w partyjnym herbie mamy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To jest degenerat. Chodziłem od człowieka do człowieka i tłumaczyłem, dlaczego nie podpisałem.
Aby uniknąć linczu środowiskowego?
To nie byłby lincz, bo ludzie nie byli manekinami. Mieli poczucie moralne.